Popołudnie Wnet.
Wracamy w Popołudniu Wnet. Trochę do pieniędzy, ale już nie do zarabiania, ale do wydawania pieniędzy. W studio pani poseł Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister.
Witam serdecznie, witam wszystkich. Ten pochmurne popołudnie, ale myślę, że dobre dla naszych emerytów, rencistów. Dla wszystkich Polaków.
Ja się jeszcze na emeryturę i rentę nie wybieram,
no,
ale...
No ja też nie.
Pani minister, tym bardziej, dopiero co pani minister misję zaczęła w ministerstwie. Jest pani od razu najbardziej medialnym ministrem. Przynajmniej ostatnio.
Nie sądzę. Rzeczywiście realizujemy nasze ministerstwo, całe kierownictwo, realizujemy misję Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Rząd nasz, pana premiera Mateusza Morawieckiego, przede wszystkim chce, aby Polakom żyło się lepiej. Oczywiście jest wiele jeszcze do zrobienia, ale wiele już zostało zrobione i z tego się cieszymy. Przede wszystkim wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, wsparcia dla seniorów, ta międzypokoleniowa więź, to jest istotne i przede wszystkim to jest to nasze podziękowanie dla osób starszych.
Do tego jeszcze przejdziemy. Przeglądałem te dziesiątki wywiadów prasowych, telewizyjnych, radiowych.
Nie przesadzajmy.
Nie wszystkie mi się udało. Rzecz jasna, pani minister, ale chyba nikt nie zapytał, jak tam praca w rządzie. Bo to mija kolejny miesiąc, który to będzie miesiąc drugi, trzeci miesiąc.
Nawet powiem, nie liczę, który miesiąc, który dzień. W ogóle się nad tym nie zastanawiam.
Pierwsze wrażenie, jak pani przyjechała do ministerstwa?
Dla mnie tak naprawdę to jest wielkie wyzwanie i to jest rzeczywiście misja. I realizowanie polityki tego rządu w ekipie pana premiera Mateusza Morawieckiego, to powiem, że to jest takie wyróżnienie, oby tylko nie zawieść po tego zaufania, którym zostałam obdarzona. Dlatego naprawdę...
Jakieś było zdziwienie, kiedy pani przejrzała dokumenty, obecne prace ministerstwa, coś panią zaskoczyło?
Czy zaskoczyło? Może nie. Oczywiście szeroki obszar działań, bo tak na pierwsze, te ostatnie 4 lata, to tak naprawdę dominacja 500-ki, tak? Rodzina 500+. Pracując wcześniej jako wicewojewoda, miałam ten zaszczyt, że właśnie w 2016 roku wprowadzaliśmy 500-kę w Wielkopolsce. Aktywnie uczestniczyłam, zjechałam właściwie większość samorządów Wielkopolski i rozmawialiśmy przede wszystkim z rodzinami i rozmawialiśmy też z opozycją, która pokazywała, że oczywiście rodziny nie będą wiedziały, jak wydać tych pieniędzy, że będą musiały, powinien być katalog na świadczeń, na co można wydatkować pieniądze, że w ogóle, no to, że niekoniecznie aż takie zaufanie dla rodzin. My powiedzieliśmy, że rodzina jest najważniejsza. I my u nas w Wielkopolsce, bo to jest takie ważne, kiedy rozpoczęłam tam pracę, moja ówczesna doradczyni, pani Małgorzata Tadrzak-Mazurek, z takim pomysłem, w związku, że tak, polityka prorodzinna, rodzina to jest inwestycja, wyszła z pomysłem właśnie powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, takową Radę Rodziny powołaliśmy i zaangażowaliśmy, oprócz oczywiście naukowców, ludzi działających na rzecz rodzin, NGO-sów, także współpraca z samorządami. Chcieliśmy pokazać, które gminy poza tym rządowym wsparciem realizują politykę prorodzinną, bo to jest dla nich wyzwanie. To jest misja i inwestycja w rodzinę. I okazało się, zorganizowaliśmy taki konkurs Gmina Przyjazna Rodzinie. On rok był rozstrzygany i dalej jest kontynuowany. I on pokazuje, jak te samorządy potrafią być dobrze motywowane, a więc tworzymy taką szeroką koalicję. Rząd, administracja rządowa, samorząd dla dobra rodzin.
To przejdźmy od tych rodzin. 500+, mamy inflację. Kiedy ten program powstawał, był wdrażany, mieliśmy sytuację deflacyjną, zupełnie inna sytuacja. Teraz niektórzy mówią, że czas na waloryzację.
A ja powiem tak, że 500+, w lipcu ubiegłego roku również świadczenie zostało rozszerzone na pierwsze dziecko. Ważne, warto przypomnieć, ponad 90 miliardów złotych zostało do polskich rodzin od początku funkcjonowania programu przekazane. I czy waloryzować? Ja bym powiedziała inaczej. My jesteśmy w sytuacji takiej, że dla nas wyzwaniem jest dzisiaj demografia. To, co premier Mateusz Morawiecki właśnie w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju mówi o pułapce demograficznej. My musimy się zająć dzisiaj demografią, bo owszem, wskaźnik dzietności wzrósł ze względu też na spadek liczby kobiet w wieku rozrocznym. On ciut zmalał w roku 2019, ale to jest tak lepszy wskaźnik niż GUS zapowiadał w swoich prognozach, co miałoby się wydarzyć, a więc 500 zadziałała. Natomiast dla nas jest potrzebna teraz drogowskaz, w jaki sposób...
A to jest ciekawe, bo pani podwładna, pani Barbara Socha, wiceminister odpowiedzialna za politykę demograficzną, powiedziała w Radio Wnet miesiąc temu niecały, że dzietność nie wzrosła i nie wzrośnie w kontekście skuteczności programu 500+.
Myślę, że to chyba nie tak pani minister myślała. Pani dzietność
to
wzrosła.
Myślała, to nie wiem, tak powiedziała. Może myślała inaczej, powiedziała dokładnie.
Dzietność jakkolwiek wzrosła. Wiemy, że kobiet w wieku rozrodczym jest mniej, a więc skutek tak naprawdę 500, bo tak możemy to analizować, widzimy przez porównanie dzietności do tego, co GUS w swoich badaniach
Czyli
pokazywał.
Pani minister, zdaniem 500 zdała swoje zadanie, jeśli chodzi o demografię.
500 przede wszystkim jest potężną inwestycją w rodzinę, jest czynnikiem powodującym wzrost demograficzny, ale to nie jest wszystko. My musimy kolejne kroki podjąć i dlatego właśnie wyzwaniem tego czasu, w którym jesteśmy, tej kolejnej kadencji i na następne lata jest strategia demograficzna.
Udało się tego roku przebić tą magiczną liczbę 400 tysięcy urodzeń, ale potem już spadło. Rok 17 to był ten wielki fajerwerk. Pani minister Rafalska się cieszyła, mamy te 400 tysięcy urodzeń, bo się zakładała, że będą były, ale potem już było poniżej.
Ale to jest
potem
to właśnie o czym...
Nie.
Gdybyśmy nie mieli 500, to ten efekt byłby...
No może nie byłoby w tym jednym roku tych 400 tysięcy urodzeń.
Może by nie było, ale nie zastanawiajmy się, co by było gdyby. Najważniejsze jest to, że polskie rodziny, my zainwestowaliśmy w polskie rodziny, że zostały przekazane środki, które pozwalają przede wszystkim rodzicom podejmować decyzje, jak je wydatkować, przede wszystkim podniosły godność rodziny i to jest dla nas najważniejsze. Kolejne wyzwania to polityka demograficzna.
Do tego przejdziemy, bo mamy dane za rok ubiegły. Ubyło nas o 26 tysięcy, jest nas mniej w roku 19. Tyle zmniejszyła się ludność Polski, obecnie wynosi około oczywiście 38 milionów i 40 tysięcy obywateli. Jeszcze do 500 bym wrócił, bo wiem, że był spór w ministerstwie, bo on się medialnie w ogóle nie ujawnił, ale byli wiceministrowie, którzy mówili, nie róbmy tego powszechnie. Znaczy, celujmy tą pomoc. Nie rozdawajmy każdemu, niezależnie od dochodów, tylko wprowadzajmy progi nie tylko na pierwsze, ale na drugie, na trzecie dziecko. Przeważyła koncepcja wszystkim porówno, bo taniej. Pani minister, jakie ma zdanie w tym materii?
Powiem tak. Dzisiaj mamy sytuację taką, jaką mamy, czyli mamy 500 na każde dziecko, nawet pierwsze. Temat zamknięty, nie będziemy na pewno odbierać. Przygotowujemy kolejne wsparcie dla rodzin. A więc tak, programy, które mamy, Maluch Plus, trzeba powiedzieć, że wzrost środków na ten program rokrocznie za rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy 450 milionów złotych. Chodzi nam o to, żeby młodzi ludzie mieli, młode mamy miały wybór, czy po urlopie rodzicielskim wracają do pracy, bo mogą posłać dziecko do żłobka, czy pozostają.
Tylko teraz już ministrem jest pani minister Marlena Maląg. To jest pani chwila, pani epoka w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I jaka jest pani idea? Czy to jest tak, że idziemy w kierunku gdzieś bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, czyli tak, żeby jednak każdy obywatel, niezależnie czy w jakim jest wieku, żeby dostawał jakieś świadczenie, czy jednak, żeby to były bardziej celowane, bardziej subtelne środki pomagania tym, którzy są bardziej ubożsi, tym, którzy bardziej potrzebują? To jest pytanie nie o filozofię podejścia do
tak.
Opieki społecznej.
To nie jest opieka społeczna, tak?
Do
wsparcia rodzin, bo to jest bardzo ważne. Ta polityka prorodzinna nie może nam się tylko ze wsparciem takiej polityki społecznej, tej związanej z dochodem. Ja powiem tak,
tak
moje zdanie...
Polityki socjalnej, tak? Czy my się wyedukowali na tyle, przynajmniej tak. Pani minister.
Ja bym powiedziała tak, że 500 w tym kształcie, którym jest, bym pozostawiła, natomiast dla mnie, i to jest wyzwanie, właśnie dlatego rozpoczęłam o programie Maluch, bo dane pokazują, że jest potrzeba, żeby tych miejsc opieki do lat 3 powstawało więcej. Kiedy rozpoczynaliśmy rządy, to było ponad 12% tak zwanego użłobkowienia. Dzisiaj mamy 24%. Na końcu 2020, jeżeli pójdzie wszystko według tych rozstrzygnięć konkursowych, planujemy mieć w ogóle w Polsce 200 tysięcy miejsc żłobkowych, czyli około 25 tysięcy miejsc utworzamy nowych. I my musimy kolejne jakby filary wsparcia dla rodzin otworzyć. I teraz na pewno Maluch Plus, ale polityka demograficzna i ta strategia, dlaczego ja o niej mówię? Ponieważ ona jest bardzo ważna. Jeżeli my przedstawimy, zbadamy oczekiwania młodych ludzi, a więc dziś młodych rodziców, ale także młodych ludzi, którzy dopiero będą zakładać rodziny, jakie są potrzeby i co będzie decydowało o tym, aby podejmowali decyzję, że w ich małżeństwie będzie się rodziło więcej niż jedno dziecko czy dwoje. Więc to, kiedy będziemy mieli twarde dane, strategia wtedy wyznaczy kierunki działań, czyli będzie taką naszą mapą drogową. I zależy mi na tym, aby ta strategia, za co właśnie pani minister Barbara Socha odpowiada, tą strategię przygotowuje, na teraz jest etap badań, żebyśmy tą strategię jeszcze przedstawili w pierwszym półroczu, bynajmniej zarys, w jakim kierunku idziemy, abyśmy mogli tak zaprojektować pracę do kolejnego budżetu i kolejne przedsięwzięcia na kolejne lata, aby uwzględnić krok po kroku właśnie działania związane.
O tej strategii w exposé mówił nawet premier Mateusz Morawiecki, to jest istotną częścią państwa rządu dane, ale myślę, że już że państwo macie dane, że państwo macie cały zasób informacji, żeby skroić odpowiednią politykę.
To znaczy część
już
danych...
Część analityczna jest już za nami, 4 lata rządów Prawa
i Sprawiedliwości. Ale to my mamy część danych, natomiast wiadomo, że rynek się zmienia, wchodzą, więc zależy nam na tym, żeby te badania, które są, ale przeprowadzić to, co jest jeszcze potrzebne do jakby do zebrania kompletnych informacji. I one są nam niezmiernie potrzebne. Tak sobie założyliśmy, że rzeczywiście strategia będzie na rzetelnych danych oparta. Pewne są dane potrzebne, aby zweryfikować i właśnie nad tym pracujemy.
A jeżeli już państwo nad tą strategią pracujecie, jakie są jej zręby? Gdzie jest główne, już państwo zogniskowali, gdzie jest problem, że osoby, które mają lat 30, nie mają 3 albo 4, gdzieś tylko mają 1 co najwyżej. Albo nie mają ich w ogóle.
Dziś nie chciałabym mówić, jakie są właśnie, co już nam wyszło. Chciałabym, żebyśmy jednak podeszli do tego profesjonalnie i pokazali właśnie kompleksowo. Kiedy będziemy mieli konkretne wyniki, pokazujemy, że tak to jest na słupkach, na liczbach. A
ale
więc
co chodzi, ilość żłobków, ilość wsparcia materialnego, bezpośredniego, urlopy macierzyńskie, praca w domu. Jakie są możliwości, które ma rząd?
No, rząd ma szerokie możliwości, jest polityka mieszkaniowa, jest wiele, wiele wyzwań, którymi się będziemy zajmować i które będą tak naprawdę realizowane międzyresortowo.
To jest piękne słowo, jak kiedyś mi uczyli profesorowie, jeśli chcecie jakiś projekt upadł, to go wrzućcie w konsultacje międzyresortowe, on nigdy z tej konsultacji nie wyjdzie.
Ale nie, to nie jest tak. Wszystkie projekty ustaw są w konsultacjach międzyresortowych,
aby
nie upadają, są...
Zespół międzyresortowy i tam się debatuje
do
końca.
Są realizowane. Nie, nam przede wszystkim zależy na tym, abyśmy byli skuteczni w podejmowanych zadaniach, wyznaczanych celach, a więc sami tak naprawdę powiem, że ta idea, która przyświeca mnie w mojej pracy zawodowej i też zależy mi na tym, aby mój zespół tak pracował, że musimy wymagać od siebie, nawet jak inni od nas nie wymagają, a że inni też od nas wymagają, to staramy się przygotować jak najlepiej.
W tym półroczu strategia demograficzna. Najważniejszy dokument rządu w tej kadencji.
Ważny dokument rządu.
Do końca, do czerwca.
Będziemy starali się przedstawić.
30, 31, choroba, nie pamiętam ile. Czerwiec
30.
Ma 30, pani minister zna kalendarz lepiej niż ja. To jest już dobry punkt. Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest po południu w Netmo, godzinę 17:21 na zegarach. Dobrze, młodychśmy omówili mniej więcej strategię demograficzną. Mamy za sobą teraz emerytury. Mamy, jak rozumiem, waloryzację kwotowo-procentową. Już ona nam nie będzie odebrana, pani minister.
Nie będzie nam odebrana. Pan już prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę waloryzacyjną, właśnie tą kwotowo-procentową. Ja już to wielokrotnie powtarzam, ale co jest najważniejsze? że od 1 marca 2020 roku minimalna emerytura i renta przy całkowitej niezdolności do pracy wzrasta z 1100 do 1200 zł. Gwarantowana wzwyżka emerytury jest o 70 zł, jeżeli świadczenie emerytalne czy świadczenie przy rencie przy całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1966,27 zł. Te osoby dostaną 70 zł, pozostałe wskaźnik inflacyjny, czyli 3,56%.
Może pani minister obiecać, dopóki pani minister jest w rządzie Mateusza Morawieckiego na tym ani innym stanowisku, to już nie wrócimy do waloryzacji procentowej. Czy ktoś dostanie 5-3 zł podwyżki?
Taką zakładamy metodę waloryzacji na ten rok z tego względu, że zależy nam na tym, żeby przede wszystkim świadczenia dla tych emerytów, którzy mają najniższe świadczenia, rekompensować i żeby one były takie odczuwalne. Na tej metodzie skorzysta ponad 5 milionów 100 tysięcy ludzi. To jest bardzo dużo. A więc przede wszystkim to jest właśnie ta nasza więź między pokoleniami. My widzimy, gdzie są problemy, nad którymi trzeba się pochylić, które trzeba rozwiązać i to właśnie między innymi jest ta ustawa. I dzięki właśnie już podpisaniu przez pana prezydenta Andrzeja Dudę jest realizowana, tak jak pani prezes, pani profesor Gertruda Uścińska dzisiaj rano poinformowała też media, że ZUS już od piątku zaczął przygotowywać się, czyli do systemów wprowadzać poszczególnych świadczeniobiorców, aby świadczenie było na czas wypłacone, zwaloryzowane. Z tym świadczeniem oczywiście dodatkowe świadczenie roczne.
13 emerytura, o tym pani minister dużo w mediach mówiła, to już może właśnie jeden temat 13 sobie wybierzmy, czyli ta rezerwa demograficzna, bo zdaje się, że ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że państwo przyjadacie naszą rezerwę demograficzną na 13 emeryturę.
Ja powiem
że
tak,
za skórniaki że wyciągacie nasze na bezpośrednie płatności.
Powiem tak, że przede wszystkim pieniędzmi musimy zarządzać, a więc przesuwanie pieniędzy jakby z jednej podziałki do drugiej, jeżeli to służy społeczeństwu i nie zagraża w żaden sposób zabezpieczeniu na przyszłość, powinno być.
Nie ma prywatyzacji, nie ma nowych źródeł dochodu dla rezerwy demograficznej, te pieniądze się kiedyś skończą. I wtedy
zarządzamy w ten sposób, aby przede wszystkim odpowiedzialnie, czy jeżeli potrzebujemy zaciągnąć jakieś zobowiązanie, to żeby ono było odpowiedzialne. Realizujemy trzynastkę poprzez właśnie Fundusz Solidarnościowy i trzeba tutaj, bo to jest bardzo ważne i ja to wielokrotnie powtarzam, że nie zabieramy osobom niepełnosprawnym.
Ale że co z tą rezerwą? Dlaczego tam szukacie pieniędzy? Bo to wygląda jakby już, czyli ktoś sięga po rezerwy, to już nie jest dobrze, pani minister. To już ten budżet nie jest taki zrównoważony, skoro trzeba gdzieś tam w zaskórniakach
Wyciągać. Nazywać możemy najróżniej, czy tak.
To nie ja nazwałem to rezerwa demograficzna, nawet nie pani minister, tylko poprzednie rządy, tam się odkładały pieniądze z prywatyzacji.
I teraz budżet państwa przede wszystkim jest zrównoważony, jest bezpieczny. Wszystkie programy są realizowane i realizowane
skoro
będą.
Skoro jest tak dobrze, to po co ta rezerwa demograficzna? Niech one tam leżą na czarną godzinę. Jakiś kryzys będzie odpuchać w niemalowane. Wtedy
ale
się po nią sięgnie.
Ale przecież jeżeli my w domu zarządzamy swoimi pieniędzmi, które mamy na koncie, to też w pewien sposób przesuwamy z jednej podziałki na drugą.
Wyciągam z mojej skarpety, to już jest niedobrze.
Wszystko jest, panie redaktorze, pod kontrolą i przede wszystkim najważniejsze, żebyśmy zadbali o Polki, Polaków, o rodziny z małymi dziećmi, o seniorów. To jest priorytet.
Ale to jest model przejściowy. Wy kiedyś za 2-3 lata, jak już reguła wydatkowa nam to pozwoli, zrezygnujecie z tego czerpania z rezerwy demograficznej, czy nie?
Panie redaktorze, wszystko jest naprawdę pod kontrolą i wszystkie właśnie przepływ środków, czy z rezerwy, czy z funduszu jest bezpieczny i na pewno realizujemy to, jest to polityka przemyślana tak, żeby przede wszystkim ona służyła Polkom i Polakom.
Powiedzmy, uznajmy to za odpowiedź na moje pytanie, ale jeszcze jedno jest ciekawe pytanie, bo dziś padły informacje, że w ramach strategii demograficznej państwo powiążą system emerytalny z ilością dzieci.
No, ja powiem tak, że strategii jeszcze nie ma i żebyśmy
ale
mieli...
Ale pomysł się pojawił.
Nie wiem, czy się pojawił. Ja uznaję, że po raz pierwszy o tym słyszę, więc póki co, jeżeli nawet będziemy pracować nad systemem ubezpieczeń społecznych, to będziemy na pewno to w szerokiej debacie społecznej
pracować. Ale to nie byłaby zachęta? Masz trójkę dzieci, będziesz miał wyższą emeryturę. Masz jedno dziecko, nie masz w ogóle dzieci... Będzie trochę chudziej na starość.
Myślę, że punkt widzenia pewnie jest z punktu siedzenia. Póki co nie pracujemy nad takim projektem i ten system ubezpieczeń społecznych jest bezpieczny w Polsce i świadczenia zarówno emerytury, świadczenie, dodatkowe świadczenie, 13. emerytura są wypłacane, wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi jest realizowane, no i dbamy też o ludzi na rynku pracy, żeby rosło minimalne wynagrodzenie.
O właśnie, pani minister woła ostatni temat, bo o to rzadko panią minister pytają ostatnio, czyli płaca minimalna, czy ten harmonogram nakreślony przed wyborami parlamentarnymi 2600, 3 i potem 4000 brutto w roku 2024 jest utrzymany?
Przede wszystkim tak, dzisiaj jesteśmy w roku 2020 i należy tak powiedzieć, co pracownicy, którzy do tej pory mieli minimalne wynagrodzenie, 2600 minimalne wynagrodzenie, czyli tak naprawdę wzrost od 2015 o 49%. Potężny wzrost. Mało tego, do minimalnego wynagrodzenia w tym roku nie dolicza się dodatku stażowego, co jest bardzo istotne, bo to jest kolejny wzrost. A więc tutaj zadbaliśmy o to, a stawka godzinowa, która wzrosła w tym roku do 17 zł.
Bo ona rośnie za płacą minimalną,
dokładnie,
to jest jasne.
Tak.
I to była obserwujemy... rewolucja, którą pierwszy rząd PiS-u wprowadził. Tak. I o tym warto pamiętać, tylko że no, najciekawszy jest ten element tych 3000 za chwilę, no bo pani minister słusznie mówi, że mamy 18 lutego roku 20, 21 jest trochę za nami, ale to szybko minie, pani minister. Za chwilę będzie podejmować decyzję, czy od 1 stycznia mamy 3000 brutto.
My przede wszystkim chcemy być wiarygodni. To jest pierwsze. Drugie, jesteśmy odpowiedzialni za realizację budżetu, a więc też analizujemy wpływ na rynek, jak wpływa na pracodawców wzrost płacy minimalnej i nasze działania przede wszystkim są takie, abyśmy byli wiarygodni. To wszystko, co było przedstawione na rok 2020, to co w 100 dniach rządu, przepraszam, ma być zrealizowane, już w formie...
Co z wiarygodnością w takim wypadku Jarosława Kaczyńskiego, który to zapowiedział?
Ale my, tak jak mówię, chcemy być wiarygodni, a więc będziemy analizować, przygotowywać się i zobaczymy jak i będziemy na pewno starali się...
Ale czyli sprawa nie jest przesądzona, pani minister?
Nie.
Że 1 stycznia będzie 3000 brutto?
Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że realizujemy minimalne wynagrodzenie na rok 2020, mamy zapowiedź i staramy się być wiarygodni, a więc dotrzymywać słowa.
I co ta wiarygodność oznacza? Bo chciałbym mieć deklarację, czy jeżeli miałbym firmę, nie daj Boże, i zatrudniałbym ludzi, nie daj Boże, to chciałbym wiedzieć, czy 1 stycznia mam podnosić płace, czy mam ich nie podnosić.
A wie pan co, ja powiem tak, że ja wielokrotnie spotykam się z przedsiębiorcami. Ostatnio spotkałam się w powiecie kępińskim z producentami mebli, bo tam jest taki właśnie takie miejsce, gdzie wiele właśnie przedsiębiorców produkuje meble. I pytałam o wpływ płacy minimalnej na ich sytuację i są zdziwieni, w ogóle byli zdziwieni moim pytaniem, dlatego że dawno u nich nikt nie zarabia, tak naprawdę nie jest na poziomie płacy minimalnej. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, aby pracownicy byli godnie wynagradzani, że jeżeli ciężko pracujemy, sumiennie pracujemy, to zasługujemy na godne wynagrodzenie. Ja bym w ten sposób zamknęła ten temat, że na pewno będziemy wiarygodni, na pewno będziemy analizować rynek, podejmować decyzje, ale wiarygodność jest tak naprawdę...
Decyzja kiedy zapadnie, jaka będzie wysokość płacy minimalnej w roku przyszłym?
Jeżeli chodzi o wysokość płacy minimalnej na rok przyszły, myślę, że to będzie jesień pewnie tego roku.
I nie jest to pewność, to będzie 3000 zł.
Jesteśmy wiarygodni, a więc przede wszystkim dążymy w tym kierunku, abyśmy dotrzymywali słowa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest przede wszystkim cechuje wiarygodność.
Chociaż nie jest to w 100% pewne.
Wiarygodność, panie redaktorze, ponad wszystko.
Marlena Maląg, minister rodziny, pracy, polityki społecznej i także posłanka Prawa i
Sprawiedliwości. Oczywiście, oczywiście. Pięknie dziękuję.
17.31 na zegarach. No to prawieśmy się w czasie zmieścili z panią minister. Chociaż kilku tematów nie poruszyliśmy. poruszyliśmy, ale pani minister, chyba nie jest to po raz ostatni. Kazik i kwartet Proforma, gdybym miał kogoś, to teraz utwór dla państwa. A my jeszcze zostaniemy na chwilę w ekonomii, bo porozmawiamy sobie o budżecie na rok ubiegły, na rok przyszły.